Jednym z najpoważniejszych argumentów i zarzutów przeciwko Panu Bogu, albo przeciwko Jego istnieniu, albo przeciwko Jego dobroci, ten argument płynie z doświadczenia cierpienia i zła w świecie. Jest to argument, który zarówno jest przedstawiany przez wojujących ateistów, ale może nawet częściej on się pojawia po prostu w naszym życiu wtedy, kiedy doświadczamy jakiegoś zła albo cierpienia. I rodzi się wtedy naturalne pytanie: Panie Boże, gdzie jesteś i dlaczego się na to zgadzasz? Jak pogodzić wtedy obraz dobrego, kochającego, zatroszczonego o nas Boga z tym doświadczeniem cierpienia, może szczególnie takiego, które jest niezawinione, dla którego nie umiemy przedstawić ani przyczyn, ani nie umiemy racji, sensu. Czy Bóg faktycznie ma jakąś satysfakcję, raduje się z tego powodu, jako jakaś taka, przepraszam za mocne słowa, ale perfidna bestia, cieszący się naszym bólem i cierpieniem, że się na Niego zgadza? Bo takie zarzuty nawet przeciwko Bogu są podnoszone. W zachodniej teologii nawet pojawił się taki koncept, który wręcz jest bluźnierczy, ale pojawił się, który próbuje powiedzieć, że jeżeli Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to nie z powodu grzechów człowieka, tylko z powodu grzechów Boga, żeby za nie odpokutować. To jest skrajne, bluźniercze myślenie, ale ono się pojawia wśród różnych argumentów. Natomiast nie trzeba sięgać po tak mocne i tak daleko idące bluźniercze myśli. Wystarczy po prostu cierpieć, tak naprawdę cierpieć, żeby postawić to pytanie, gdzie w tym jest Bóg i jaki jest Bóg. Ja nie ukrywam, że poniekąd jestem teoretykiem tego tematu, dlatego że tak naprawdę, uczciwie mówiąc, to jeszcze nigdy w życiu poważnie nie cierpiałem. Jeżeli mogę cokolwiek o cierpieniu powiedzieć, to tylko ze względu na towarzyszenie ludziom, którzy naprawdę cierpieli. Często tak naprawdę w tym towarzyszeniu jedynie się słucha. Jest się milczącym obecnym, próbującym, na ile tylko się da, wejść w to doświadczenie empatycznie, przyjąć tego człowieka z jego bólem, pozwolić mu wylać ten ból, wykrzyczeć. Ja jeszcze nigdy w życiu nie musiałem się na poważnie zmagać z tym pytaniem, dlaczego cierpię. Ale może wcześniej czy później takie pytanie również się pojawi. Jestem przekonany, że do szukania odpowiedzi na to pytanie, kiedy ono się pojawi jako pytanie egzystencjalne, pomaga ułożenie sobie też pewnych rzeczy tak intelektualnie, rozumowo. Znalezienie odpowiedzi na takie najprostsze zarzuty, które w naturalny sposób się gdzieś w nas rodzą. I potrzeba szukać tych argumentów apologetycznych, to co się nazywa klasycznie w teologii teodyceą, czyli taką obroną Pana Boga przed tymi zarzutami. Ale wydaje mi się, że to nie wystarcza. To znaczy w pytaniu o cierpienie przychodzi taki moment, w którym nie tyle szuka się argumentów, dlaczego we wszechświecie istnieje w ogóle zło i cierpienie, ale raczej szuka się odpowiedzi na pytanie, jak je przeżyć, jak przejść przez to doświadczenie. A to już nie jest pytanie z półki pytań intelektualnych, ale pytań egzystencjalnych. I trochę gdzie indziej się szuka odpowiedzi. Spróbujmy, drodzy, w czasie tej konferencji popatrzeć na jedną i drugą płaszczyznę. Zarówno próbując sobie ułożyć jakoś intelektualnie pewne podstawowe tematy, ale również szukając odpowiedzi takiej egzystencjalnej. Wspomniany już wczoraj Richard Dawkins w swoich książkach również podejmuje ten zarzut przeciwko Panu Bogu, mówiąc, że to, że w świecie istnieje cierpienie i zło, jest koronnym dowodem, że Bóg nie istnieje. Dla niego to nie jest problem obrazu Pana Boga. Dla niego nie jest problemem to, że Bóg byłby, nie wiem, rozkapryszonym tak jak w mitologii greckiej, bogiem, który ma po prostu zmienne nastroje i humory i jak mu się nie podoba, to puszcza błyskawice, żeby człowiekowi dokopać. To jest wyobrażenie pogańskie, mitologiczne. Kapryśnych bogów, którzy zawsze działali przeciwko człowiekowi. I najważniejszą postawą od strony człowieka byłoby nie przeszkadzać Bogu, żeby specjalnie na mnie nie zwracał uwagi. Wtedy była szansa jakoś uchronić się przed tymi piorunami. Dla takiego Dawkinsa argument za istnieniem cierpienia jest potwierdzeniem, że Boga w ogóle nie ma. Dlatego, że cierpienie i zło jest dla niego bezsensowne. Nie ma żadnego sensu. Tak jak cały wszechświat, który ani nie ma swojej przyczyny początkowej, ani nie ma swojego celu, do którego by zmierzał. W związku z tym, jeżeli człowiek też jest produktem tylko czystego przypadku, jak on mówi, jesteśmy szczęściarzami, że zaistniały taki moment początkowy, w którym mogło zrodzić się życie. Nie ma w tym żadnej zasługi, ani żadnego celu, ani żadnego pomysłu. Po prostu taki traf, tak wyszło, że pojawiliśmy się na świecie. Dlatego też cierpienie dla niego jest tylko logiczną konsekwencją tego, że w bezsensownym świecie pojawia się bezsensowne cierpienie. Ale czujemy, że w cierpieniu jest jednak coś więcej niż tylko bezsens. To prawda. Jest w nas naturalne oburzenie wobec zła, szczególnie takiego zła, które jest niezawinione. Czujemy wewnętrzny sprzeciw. Ale wydaje się, że ten wewnętrzny sprzeciw mówi jednak o czymś sensownym, a nie o czystym przypadku. To, że w nas jest sprzeciw przeciwko złu i cierpieniu, przede wszystkim próbuje nam powiedzieć, że chcemy takiego życia, w którym cierpienia nie ma i że do takiego życia dążymy. Że jest w nas jakaś intuicyjna, może nawet podświadoma, głęboko zakorzeniona świadomość tego, że jest takie życie, które nie zna cierpienia. A my je w teologii nazywamy życiem wiecznym, niebem. A to już jest kierunek, to już jest cel, do którego zmierzamy. Więc dlaczego to cierpienie się pojawia w świecie? Dlaczego Bóg na nie przyzwala? Po pierwsze dlatego, że świat jest stworzony. A naturalną konsekwencją tego, że świat jest stworzony, jest to, że jest niedoskonały. I nie można mieć do Pana Boga pretensji o to, że świat jest niedoskonały. Dlatego, że gdyby świat był doskonały, to byłby Bogiem. A to byłoby czysty panteizm. Koncept, w którym Bóg nie różni się niczym od swojego stworzenia. Świat jest stworzony, to znaczy jest od Boga zależny, jest ograniczony i czasem istnienia, ale również ograniczony prawami, które w tym świecie istnieją. I nie obrażamy się o pewne rzeczy. Może niektórzy mieli o to pretensje, ale generalnie na przykład przywykliśmy do tego, że ludzie nie latają. Jak patrzymy na ptaki, to nie mówimy, jejku, ale to jest niesprawiedliwość. Jestem tak skrzywdzony, że w ogóle nie latam, a ptaki latają. No nie, tak po prostu ten świat jest stworzony, że ptaki mają taką właściwość, że latają, a ludzie nie latają. Czy to jest złe? Nie. Po prostu Pan Bóg tak to stworzył. Żeby mogło istnieć życie na Ziemi, na przykład potrzebujemy płyt tektonicznych. A te płyty tektoniczne się poruszają, a w wyniku poruszeń tych płyt tektonicznych dochodzi na przykład do trzęsień ziemi albo tsunami, w wyniku których pojawia się w świecie coś, co my nazywamy złem i cierpieniem. To prawda. Ale czy jest to zło? Nie, jest to po prostu natura. Oczywiście pojawia się wtedy taki zarzut. No ale Pan Bóg mógł jakoś lepiej ten świat zmajstrować. Pojawia się w nas takie pyszne myślenie, że jak my byśmy mieli dzieło stworzenia świata w swoich rękach, to byśmy to zrobili dużo lepiej niż Panu Bogu to jakoś wyszło. Więc kiedy słyszę ten argument, wtedy proponuję, nie ma problemu, zrób jutro swój wszechświat, pogadamy. Jeżeli umiesz zrobić lepszy, proszę Cię bardzo, od ręki go przyjmę. Naprawdę świat, który jest stworzony, jest najlepszym z możliwych światów. istnieją w nim pewne zasady, na przykład zasada niesprzeczności. Ta zasada niesprzeczności jest dla nas trudna. Znaczy, normalnie na co dzień się nią po prostu posługujemy, ale są takie kwestie, szczególnie religijne, kiedy mamy wobec niej jakiś sprzeciw. Ona funkcjonuje na przykład wtedy, kiedy się o pewne rzeczy modlimy i mamy doświadczenie, że Bóg nas nie wysłuchuje. Oczywiście użyję absolutnie banalnego przykładu, który ma służyć tylko na potrzeby przykładu i niczemu więcej. Ale wyobraźcie sobie, że polska reprezentacja gra mecz, załóżmy z Anglią, no i angielscy kibice modlą się o wygranie Anglii, a polscy kibice modlą się o wygranie Polski. Kogo ma Pan Bóg wysłuchać? Wiadomo, że Polaków nas bardziej lubi, ale to jest inna kwestia. Nie może wygrać jedna i druga drużyna. Zasada niesprzeczności. Zasada niesprzeczności dotyczy też tego, co jest najważniejszą z przyczyn możliwości zaistnienia zła w świecie. Naszej wolności. Jeżeli Bóg naprawdę podarował nam wolność, to zasada niesprzeczności domaga się tego, że Bóg będzie również respektował wybory naszej wolności. Nawet jeżeli one będą głupie i błędne. Nawet jeżeli w konsekwencji tych wyborów zaistnieje w świecie zło. Czy czulibyście się wolni, gdybyście mieli możliwość wyboru albo pójścia w prawo, albo w lewo, ale jak pójdziecie w lewo, to nie możecie, bo i tak musicie pójść w prawo? My byśmy czasami tak oczekiwali. Panie Boże, daj nam wolność, ale jeżeli ten człowiek zrobi tamto, to jego zatrzymaj. On tam nie może. Bóg zaryzykował i zapłacił tę cenę. Cenę ludzkiej wolności. Bo uważał, że dar wolności ma taką wartość, że jest warty takiej ceny. Ja mam świadomość, że ludzie, którzy cierpią, którzy w aktualnym momencie przeżywają jakiś wielki, głęboki ból, nieraz mi mówili, proszę księdza, ja uważam, że ta cena jest za wysoka. Że ja bym wolał nie być wolnym, byleby tylko na przykład moje dziecko nie cierpiało i nie chorowało. Ale summa summarum, tak naprawdę za tego typu zdaniami płyną emocje i poczucie rany i krzywdy, a nie racjonalna refleksja. Bo w milionie innych sytuacji życiowych człowiek jednak by przyznał rację, że wolność jest czymś niesamowitym. Dla Pana Boga dar, jakim jest wolność, jest fundamentalny. Nie wiem, czy dla Boga jest coś ważniejszego niż dać nam wolność. Choć jak już ksiądz Józef Tischner mówił, jest to pod wieloma względami nieszczęsny dar wolności, bo tak często nie umiemy z niego skorzystać. Zobaczcie, że większość cierpienia i zła w naszym życiu jest spowodowane złym korzystaniem z tego daru. O ile jeszcze doświadczamy konsekwencji naszych własnych błędnych wyborów, to jeszcze jakoś tam logika nam na to pozwala i przyjmujemy to. Jak człowiek się naje za dużo, to potem nie może spać i boli go brzuch. I jakoś mówimy, no tak to działa. Trzeba było myśleć wcześniej. Jak za dużo wypijesz, to następny dzień masz kaca. Trzeba to wziąć na klatę. Problem się zaczyna wtedy, kiedy cierpi nie ten, który popełnił zło, tylko cierpi ktoś niewinny. Jak słyszymy w wiadomościach, że ktoś prowadząc samochód pod wpływem alkoholu wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zginął, to może ktoś się wzruszy, ale wielu by powiedziało, ma za swoje. Skoro robił takie rzeczy, to zapłacił cenę. Ale jeżeli usłyszymy w tych samych wiadomościach, że pijany kierowca potrącił dziecko, które zginęło, a jemu się nic nie stało, to rodzi się w nas absolutny sprzeciw jawnej niesprawiedliwości. I pytamy wtedy, czemu Pan Bóg tego człowieka nie zatrzymał? Czemu go nie zabrał z tego świata, zanim on wyrządził taką krzywdę? Oczywiście znów za tego typu pytaniem idą emocje. Bo doskonale czujemy, że gdyby Pan Bóg miał zabierać z tego świata grzesznika w każdym momencie, w którym ktoś by miał popełnić grzech, to niestety nie mielibyście tutaj rekolekcjonisty, a rekolekcjonista nie miałby do kogo tu mówić. Bo wszystkich nas już by nie było. Bóg zgadza się na konsekwencje naszego zła. Dlatego, że wolność jest jedynym gwarantem tego, że zaistnieje relacja miłości. Bóg chce z nami przeżywać relacje w miłości. Nie chce mieć maszyn, które są zaprogramowane do bycia z Nim w relacji, bo tam nie ma żadnej relacji. Bóg chce z nami budować relacje na podobieństwo tej, jaka jest w Nim samym, jaka jest między Ojcem, Synem i Duchem, w absolutnej, spontanicznej wolności, dar z siebie w miłości. I Bóg chce w ten sposób z nami kształtować relacje. Drogie Panie, czy przeżyłybyście ten moment zakochania wtedy, kiedy przyszedł do Was po raz pierwszy Wasz przyszły mąż z drżącą dłonią, trzymając kwiatka, który już czterokrotnie był zwinięty z nerwów, już taki wymiętoszony, ale on się tak denerwował, żeby Ci powiedzieć, że w ogóle jesteś najpiękniejsza na świecie i czy możecie chodzić? I dlaczego u Ciebie się pojawiły czerwone policzki, krew odpłynęła, drżące kolana, motylki w brzuchu? Tylko z tego jednego powodu, że on przyszedł do ciebie, a nie do twojej koleżanki. Mógł wybrać jedną z kilku miliardów kobiet na świecie, a wybrał ciebie. Gdyby on był pralką automatyczną z programem numer 3 zakochaj się w Zosi, to by nie było tych emocji. Nie byłoby tych przeżyć. Miłość się rodzi dlatego, że on nie musiał, ale chciał. Wybrał. Bóg chce takiej relacji. Popatrzcie na przykład, to jest niesamowite, jak Jezus daje nam wolność. Jak On niesamowicie szanuje tę wolność. Mnie to zawsze porusza chyba najmocniej w scenie z Judaszem. Ja kiedyś sobie próbowałem wymyślić argumenty, jakbym był Panem Jezusem w tej sytuacji, to co bym z Judaszem zrobił, żeby jednak mnie nie zdradził. Wymyśliłem 3 takie patenty. Pierwszy to byłby argument ekonomiczny. Podszedłbym do Judasza i mówię, za ile mnie sprzedałeś? 30 srebrników? Słuchaj, dam ci 40, bo wiem, że jesteś łasy na kasę, więc to tylko kwestia kwoty. Może by się udało. Drugi mógłby być psychologiczny. Mógłby przyjść Jezus do Judasza i powiedzieć, słuchaj, wiesz, ja jestem wszechwiedzący, więc wiem, że za chwilę popełnisz samobójstwo. Szkoda cię, przemyśl to, mógłbyś jeszcze trochę pożyć. Może by się przeraził Judasz. A jakby to nie zadziałało, to bym użył argumentu męskiego, czyli poszedłbym do pozostałych apostołów i powiedział, panowie, was jest 11, on jest jeden, ja na chwilę nie patrzę, załatwcie sprawę w ciemnym zaułku. A w najgorszym wypadku, no już po prostu Pan Jezus mógł za nim wybiec w tą ciemność i go próbować złapać i przekonać. A Jezus mu pozwala wyjść. Jezus mu pozwala wyjść w ciemność. To, jak bardzo Bogu zależy na wolności, pokazuje przede wszystkim krzyż. I tu jest tak naprawdę moment, w którym przechodzimy z odpowiedzi intelektualnej na odpowiedź egzystencjalną. Nie ma takich argumentów intelektualnych, które są w stanie wyczerpująco nam powiedzieć, dlaczego w świecie jest cierpienie. Ono zawsze będzie budziło nasz sprzeciw i bunt. Ale Jezus przede wszystkim nam pokazuje Boga, który jest zaangażowany w historię ludzkiego cierpienia. Taka amerykańska pani teolog Dorothy Sayers kiedyś powiedziała, że choć cierpienie zawsze będzie niezrozumiałe i trochę przypomina grę, to jednak trzeba Bogu przyznać jedną kwestię, że gra z nami bardzo fair, bo sam podlega zasadom tej gry. I skoro w świecie ludzie doświadczają konsekwencji cierpienia, to On jest pierwszym, który wziął je na siebie, choć jest jedynym, absolutnie niewinnym. Krzyż nam pokazuje Boga, który nie jest twórcą cierpienia, Boga, który nie chce cierpienia, ale Boga, który nie ucieka przed cierpieniem, ale jest blisko człowieka, który cierpi. Bierze na siebie, współprzeżywa z człowiekiem cierpienie. Wiem, że w języku polskim to dziwnie zabrzmi, ale ojcowie greccy mówili, że Bóg jest sympatyczny. Dlatego, że w języku greckim słowo sympateia znaczy współcierpiący. My dzisiaj raczej je rozumiemy jako taki miły, sympatyczny, w znaczeniu towarzyski, otwarty, grzeczny. Ale Bóg jest sympatyczny, to znaczy współcierpi razem z nami. nie ucieka przed tym. Zna z głębi własnego doświadczenia to, co to znaczy cierpieć. Bo ostatecznie przychodzi taki moment, kiedy człowiek doświadcza cierpienia, że argumenty intelektualne już nie dają rady. I wtedy potrzebuje kogoś, kto mnie przez to cierpienie przeprowadzi. Wspomniany już wielokrotnie w czasie tych rekolekcji C.S. Lewis, jako apologeta, filozof, bardzo dużo miejsca w swoich pismach, wykładach poświęcił właśnie problemowi cierpienia. Napisał chociażby taką przepiękną książkę Problem cierpienia. W ogóle bardzo serdecznie ją polecam do lektury. Gdzie on tłumaczy, dając cały szereg argumentów, takich intelektualnych, dlaczego cierpienie może istnieć w świecie i da się pogodzić obraz kochającego Boga z cierpieniem. Ale przyszedł taki moment w jego życiu, w którym stwierdził, że wszystkie te argumenty i wszystkie książki, które napisał na ten temat, są do wyrzucenia i w niczym mu nie pomagają. Kiedy zaczął naprawdę cierpieć. Już jako dorosły mężczyzna, dojrzały człowiek, zakochał się. I to tak bardzo się zakochał, że mówił, że jest najbardziej zakochanym z wszystkich zakochanych na świecie. Ale bardzo szybko się okazało, że jego związek będzie doświadczony i bardzo szybko jego żona zmarła na chorobę nowotworową. Małżeństwo trwało bardzo krótko i on bardzo przeżył tą stratę. To był taki moment, w którym wpadł w depresję, w którym jakoś tam stracił sens życia. Nawet jego wiara stanęła pod takim dużym znakiem zapytania. Napisał wtedy taką bardzo piękną książkę pod tytułem Smutek. Tytuł jest szczególnie wymowny, dlatego że jego żona miała na imię Joy, czyli radość. Kiedy zmarła Joy, został tylko smutek. I w tej książce napisał wtedy takie słowa. A gdzie tymczasem jest Bóg, kiedy cierpię? Oto jeden z najbardziej niepokojących symptomów. Kiedy jesteś szczęśliwy, tak szczęśliwy, że nie odczuwasz żadnej potrzeby Boga i skłonny byłbyś uważać Jego żądania w stosunku do ciebie za zbyteczne, a dopiero w chwili opamiętania kierujesz myśl ku Niemu, sławiąc Go z wdzięcznością, zostajesz, a przynajmniej tak ci się wydaje, zostajesz przyjęty z otwartymi ramionami. Ale zwróć się do Niego w rozpaczliwej potrzebie, kiedy wszelka inna pomoc zawodzi. Z czym się wtedy spotykasz? Z drzwiami zatrzaśniętymi przed nosem, zaryglowanymi od wewnątrz. Rygiel zasunie się z hałasem raz i drugi, a potem zostanie tylko cisza. Możesz śmiało odejść, bo im dłużej będziesz czekał, tym cisza będzie się stawała głębsza. W oknach nie widać światła, jakby dom był pusty. Czy kiedykolwiek ktoś nim w ogóle mieszkał? Kiedyś tak ci się wydawało. Pozór stwarzał wrażenie pewności. Więc co to znaczy? Dlaczego on jest z nami w chwilach szczęścia, a nie przychodzi z pomocą w nieszczęściu? I podsumuję. Nie grozi mi, tak myślę, utrata wiary w Boga. Prawdziwe niebezpieczeństwo polega na tym, że można zacząć wierzyć w tak straszne rzeczy o Nim, że nigdy wcześniej byś o tym nie myślał. Nie obawiam się, że dojdę do wniosku, Boga wcale nie ma. Ale obawiam się tego, że zacznę o nim myśleć, że jest straszny. Jego cierpienie, jego ból były tak wielkie. Mówię, w Boga będę wierzył, tylko boję się tego, co będę o nim myślał, że dopuścił do tego bólu i cierpienia. Jak wtedy zmierzyć się z tym pytaniem, dlaczego cierpię? Czy jest na to pytanie odpowiedź? Myślę, że nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego cierpię. Jest taka piosenka zespołu Lux Torpeda, 44 dni, gdzie pojawiają się takie słowa. Zapytał mnie syn jeszcze raz, czy sprawiedliwe to jest, że tak samo na dobrych i złych pada deszcz. Synu mój, ufaj, że tak właśnie ma być. i naucz się już teraz bez odpowiedzi żyć. I naucz się już teraz bez odpowiedzi żyć. Im prędzej zrozumiemy, że na pytanie dlaczego cierpię, nie ma sensownej odpowiedzi, tym łatwiej będzie poszukać odpowiedzi na pytania, które są jeszcze ważniejsze i na które jest odpowiedź. Ksiądz Józef Tischner mówi, zmień akcent w pytaniu. Nie pytaj, dlaczego cierpisz, tylko dla czego cierpisz. To znaczy, dla kogo? Jak twoje cierpienie może być sensowne? Jak może stać się ofiarą w miłości dla kogoś? To jest właściwe pytanie. I na to pytanie Jezus odpowiada. Ja poznałem odpowiedź na to pytanie w historii człowieka, którego spotkałem na kolędzie, wizycie duszpasterskiej. Wszedłem do starszego mężczyzny. Na początku, jak zwykle, zapytałem, o co będziemy się modlić w tym roku. On mi wtedy powiedział, proszę księdza, proszę, pomódlmy się za moją żonę, która zmarła w tym roku. Kiedy się modliliśmy, on głęboko się wzruszył. Łzy pojawiły się na jego policzku. I jak skończyliśmy modlitwę, to mówi mi, proszę księdza, czy ja mógłbym księdzu opowiedzieć o mojej żonie? Ja mówię, tak, proszę bardzo. I on wtedy zaczął, urodziła się. Sobie pomyślałem, ojejku, posiedzę tam, jak zaczynamy od narodzin. I to prawda, posiedziałem w tym mieszkaniu bardzo długo. To było coś nieprawdopodobnego, słuchać, jaką pasją, czułością i miłością ten Pan opowiadał o swojej żonie, z którą przeżył ponad 50 lat. Tego się słuchało tak, jakby ten Pan dopiero co ją poznał i był głęboko zakochany. Takim pierwszym zauroczeniem, które nie widzi nic więcej w świecie. Było bardzo wzruszające. Ale w pewnym momencie mówi, proszę księdza, większość naszego małżeństwa było bardzo trudne. Nie dlatego, że się nie kochaliśmy, tylko dlatego, że okazało się, że muszę się nauczyć zupełnie w nowy sposób okazywać jej miłość. Dlatego, że ponad 25 lat naszego związku ona chorowała na raka skóry. W konsekwencji nie można było jej w żaden sposób dotknąć, bo jakikolwiek kontakt z jej skórą sprawiał jej straszny ból. Albo krzyczała, albo płakała z bólu. Mówi, na początku się zapominałem. Rano budziłem się i dawałem jej całusa, a ona zaczynała krzyczeć z bólu. I musiałem się nauczyć okazywać miłość bez pocałunku, bez przytulenia, bez pogłaskania, o współżyciu już nie mówiąc. Celem mojego życia stało się, opowiadał, znaleźć dla niej taki kocyk, którym mogłaby się przykryć, bo było jej bardzo zimno, a równocześnie każde nakrycie typu kołdra było za ciężkie i sprawiało jej taki ból, że nie mogła spać. I mówi, jeździł po całym Krakowie szukać kocy. Kupił jej kilkadziesiąt. Aż w końcu udało się znaleźć taki, który był na tyle delikatny, że nie bolało ją i na tyle ciepły, że było jej ciepło. I mówi, w końcu jej pokazałem, że ją kocham. I zwieńczył całą tą historię tym, że rodzina, znając historię magicznego kocyka, mówiła mu po śmierci, żeby włożył ten kocyk do trumny. Ja go pytam, no i co, włożył pan ten kocyk? On mówi, nie, skądże? Ja mówię, to dlaczego pan nie włożył tego kocyka? Mówi, proszę księdza, bo ja jej w dniu pogrzebu powiedziałem, że jak jej będzie zimno w niebie, to niech mnie zawoła, przybiegnę z kocykiem. I ten pan z taką rozbrajającą szczerością i prostotą serca mi to opowiedział. Czy ten pan cierpiał? Bardzo cierpiał. Na przemian płynęły mu łzy i się uśmiechał na wspomnienie żony. Czy ta kobieta cierpiała w chorobie? Bardzo cierpiała. Ale jestem przekonany po spotkaniu z nim, że jednego dnia miłości nie zamieniliby. Gdyby mieli do wyboru nie poznać się wcale albo kochać się taką miłością mimo cierpienia, to nie zastanawialiby się ani chwili. Podobnie jak Louis w tej książce Smutek, on w końcu pisze tak. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie lepiej byłoby, żebym w ogóle nie poznał mojej Joy. Nie cierpiałbym tak bardzo po jej stracie. Po co mi to było na stare lata? Ale szybko zrozumiałem, że jeden dzień przeżyty w miłości z nią jest warty cierpienia do końca życia. I zrozumie to tylko ktoś, kto kiedykolwiek w życiu doświadczył miłości. Nie pytaj, dlaczego cierpisz. Dopóki się da, to uciekaj przed cierpieniem. Chrześcijaństwo nie jest religią cierpiętnictwa. Jezus mówi, dopóki się da, uciekaj przed cierpieniem. Nie cierpienie uszlachetnia. Miłość uszlachetnia. Ale kiedy przyjdzie cierpienie i już nie da się przed nim uciec, to wtedy przeżyj je tak, żeby kochać. Żeby przeżywać cierpienie w miłości i dla miłości. Wtedy nie zabija, wtedy nie jest destrukcyjne. Wtedy staje się jak krzyż drzewem, które rodzi życie. Zobaczcie, że na Golgocie były 3 krzyże, a tylko jeden zbawiał. Bo tylko jeden był przyjęty w miłości i ofiarowany w miłości. I tylko taki krzyż staje się drzewem rodzącym do życia. Nie pytajcie, dlaczego cierpimy. Pytajcie, dlaczego, dla kogo mogę ofiarować cierpienie. Amen.